wiatry potrafią sięgać do 150 km na godzinę, otwierasz drzwi, wyrywać je.
Bo tam jest bardzo duży rasizm czarnych do białych. Łatwo o stany depresyjne, łatwo o jakieś, wiesz, momenty, w których tracisz sens życia codziennego. Z piratami czytaliśmy Biblię.
Powiedz mi, ja zapomnę. Pokaż mi, ja zapamiętam. Pozwól mi doświadczyć, a zrozumiem. Nie ma więc lepszego sposobu na poznanie i zrozumienie świata niż podróże. Ucz się świata. Podcast Ludwika Pisarskiego.
Czy wierzysz w elfy?
Ojoj, z grubej rury zacząłeś. Elfy. Wierzę.
Wierzysz?
Tak.
Ale jak wyglądają te elfy? Co to są za elfy?
To powiem ci po islandzku.
No?
Według islandzkich wierzeń elfy istnieją, ukryci ludzie istnieją. Trole już nie. Trole istniały, trole już wyginęły.
Czyli te zimowe trole wszystkie, które tam porywają dzieci, trolica, to już nie istnieje? Już się dzieci nie boją?
No, w momencie, kiedy przypłynęli ludzie na Islandię, wtedy trole musiały zacząć emigrować i na początku uciekły na fiordy zachodnie, a potem już całkowicie wyginęły.
Czyli dzieci są już bezpieczne. Nie trzeba mieć tam, tak. Chyba była jakaś nowa rzecz z ubrania, trzeba było nosić, żeby być bezpiecznym.
Nie. Oczywiście, wiesz, jest to grubymi nićmi szyte, to jest duża część islandzkiej kultury. Ci ludzie są bardzo blisko natury, więc elfy są swego rodzaju miejscowym wierzeniem, z którego nie rezygnują. Tak samo miejscowa religia, wierzenie, wiesz, w Odyna, ichniejsze rodzimowierstwo, to jest cały czas coś, co w nich bardzo głęboko siedzi. Nie rezygnują z tego, mimo iż nie wierzą już w to. Są tego dumni, więc elfy też są częścią tego po prostu.
To się podobno nie kłóci w ogóle z chrześcijaństwem, czy z innymi religiami, i oni wierzą w to.
Masz na przykład główny kościół w Reykjaviku, Hallgrímskirkja, który często się mówi, że jest w kształcie mututora z widoku z góry po prostu. Wiesz, no już masz w tym momencie połączenie religii chrześcijańskiej, luterańskiej z rodzimowierstwem.
No dobra.
Co u nas jest w tym momencie nie do połączenia.
No właśnie, mimo że choinki w domach mamy i dużo innych zapożyczeń się znajdzie. Ale tylko mniej świadomie. Ale powiedz mi, czy te elfy, to są te elfy, o których wszyscy myślą, że te domki wystawione malutkie na Islandii, to są tam te domki elfów?
Tam powinny mieszkać, tam się według... powiedzmy, lokalnych wierzeń można składać im ofiary. Jeśli zapytasz Islandczyka, to powie ci, że tak wierzy. Część nawet powie to serio. Ale oczywiście to trzeba patrzeć z przymrużeniem oczu.
No właśnie, bo ja słyszałem dwie teorie. No. Na przykład w filmie Eurowizji, czyli najpopularniejszym chyba festiwalu. I Fire Saga i w ogóle na Islandii jest bardzo popularna Eurowizja.
Jedno z najważniejszych wydarzeń krajowych.
No właśnie, co jakby u nas w Polsce dużo osób się śmieje z tej imprezy w drugą stronę. Ale tam właśnie składali dary przy takich domkach. Ale słyszałem też teorię, że to nie są domki elfów i że to są tylko miniaturki domostw po prostu, które ludzie sobie wystawiają. I że elfy to mieszkają w kamieniach na przykład.
Elfy mogą mieszkać w przeróżnych miejscach, ale no są budowane dla nich w większości.
Okay. Bo słyszałem też na przykład historię, że jakiś polityk spadł głaz gdzieś, który przeszkadzał w budowie drogi czy coś takiego. I to był, wszyscy powiedzieli, że to jest dom elfów i on go sobie przeniósł do ogródka, żeby o nie zadbać, żeby było bezpiecznie i tak dalej.
Tak, zdarzyło się też, że miejscowa ludność zaprotestowała nad budową drogi, bo powiedzieli, że to jest miejsce, w którym mieszkają elfy i musieli przenieść tą budowę w trochę inne miejsce.
I faktycznie przenieśli.
Tak.
Z powodu elfów.
Tak.
Ja szanuję, ja bym też chronił elfy. Ale czyli to są takie elfy, jak w bajkach małe, co sobie wyobrażamy?
Znaczy my ich nie zobaczymy, wiesz, jeśli porównamy sobie do naszej religii, to powiedzmy sobie, że to są takie duszki po prostu.
Okej.
Okay. Dobrzy ludzie.
Czyli niekoniecznie spiczaste uszy, strzelają z łuków i jakieś, albo
wydaje
latają.
Wydaje mi się, że raczej nie mają formy.
Okay.
Prędzej troll ma formę.
No ale już uciekły.
No większość z nich jest skamieniałych.
Aha, okej.
Okay. Kiedy troll ucieka, czy przemierza i nie uda mu się dobrze obliczyć czasu i nagle trafia go światło słoneczne, no to kamienieje do końca życia i mając wielkie bryły kamienne gdzieś na pustkowiach czy na jakichś wzniesieniach, zazwyczaj mówi się, że są to trolle właśnie.
Czyli w Norwegii działa to tak samo.
Tak. No, ogólnie Islandia wywodzi się od norweskiego ludu, który się tam osiedlił w IX wieku, więc Islandczycy to są Norwegowie, którzy przypłynęli tam w IX wieku.
No właśnie, skoro już przypłynęli w IX wieku, bo ja słyszałem dużo też historii różnych, skąd się wzięła nazwa akurat Islandia, a Grenlandia na odwrót. I w którą historię jakby powstania tej nazwy, jakby ty ją, jaką znasz ty?
Ja uważam, że jakakolwiek argumentacja na tym chyba już nie ma sensu, bo do tego się nie dojdzie, więc no tak. Po prostu akceptuję, że nazywa się Islandia.
No tak, a powiedz w takim razie, jak zaczęła się twoja przygoda z Islandią? Dlaczego Islandia? Szczególnie, że nazywasz się leśnym człowiekiem, a las i Islandia to średnio idzie w parze.
Wiesz, w zeszłym roku zalesienie Islandii wzrosło o 100%, z 1 na 2%. Więc trochę tych lasów się pojawia nowych. Ogólnie tych lasów tam było kiedyś dużo, ale z tego co wiem, osadnicy, którzy tam byli, większość wycięli. A jak się zaczęła moja przygoda, no to słuchaj, ja dużo podróżowałem. Z moją byłą dziewczyną się tam sprowadziliśmy, żeby zarobić na podróż do Ameryki Południowej. No i...
Czyli to była czysto zarobkowa podróż.
Tak, tak, wiesz, kombinowaliśmy, jak zarobić pieniądze, żeby dostać się na inną część świata, żeby dobrze zarobić.
Ja mam lęki po prostu, czy się nagrywa, nie przejmuj się.
Okej. I tak się stało, że znaleźliśmy pracę. Miała być na 2 miesiące. Pracodawca mi powiedział, że nie da rady na 2 miesiące, w momencie, kiedy już przyleciałem. I minimalny kontrakt to jest 6 miesięcy. Tak szybko pogadaliśmy, no dobra, po prostu zarobimy więcej. No jak już zostałem tam pierwsze pół roku, wróciłem na 8 miesięcy do Polski. No i po tych 8 miesiącach już tak było ciężko wysiedzieć bez Islandii. No i to było pierwsze miejsce, które tak naprawdę mogłem nazwać domem. Po 10 latach podróży, wiesz, zwiedziłem tam 30-40 krajów. Nic nie potrafiło mnie zatrzymać. Islandia była pierwszym miejscem, które tak naprawdę mogłem nazwać drugim domem po moim prawdziwym polskim domu.
Czyli potwierdzasz teorię, że na Islandii gubi się kawałek siebie, zostaje tam i trzeba po nią wracać.
Oj, zdecydowanie. To bardzo widać po ludziach, którzy tam przyjeżdżają. Zazwyczaj przyjeżdżają szybko zarobić, a tak się podoba, że układają sobie życie.
A jak w ogóle zacząć takie życie na Islandii? W sensie, jacy są tam ludzie? Z czym się wiąże? Jak bardzo jest to odmienne od polskiej kultury?
Totalnie odmienne. Zupełnie inaczej. Wyobraź sobie... Taką przytoczę historię, bo ja kiedyś tam pracowałem w sklepie. Stoję sobie na kasie, pamiętam, leci taka delikatna muzyczka. Wokół mnie wszędzie wełniane produkty, dużo drewna. Była zima, więc było szaro. Na zewnątrz jakiś sztorm, wieje, hula. Wszystko po prostu no tak mocno, intensywnie, surowo. I podchodzą polscy turyści i tak pytają się, o, pan z Polski. No tak, dzień dobry. Jak tu się żyje? Ja tak opieram się o ladę, w jednym uchu słuchawka i tak, a spokojnie, nic się nie dzieje. I wtedy sobie tak uświadomiłem, no naprawdę, mimo iż ta surowość tej natury jest tak intensywna, no nie wiem, no wiatry potrafią sięgać do 150 km na godzinę, otwierasz drzwi, wyrywać je, a ty masz sobie taki spokój, bo nie ma bodźców, bo masz wszystko, co ci do życia potrzebne, bo jest po prostu dobrze, jest okej. Okay. No może trochę światła by się przydało i trochę takiej delikatności czasem tej natury, w tej surowości.
A czasami nocy, jak jest dzień polarny, żeby zasnąć.
Tak. Ale wiesz, z tym sobie radzisz, mając dobre zasłony po prostu.
To w jakiej miejscowości wielkości mieszkałeś?
No ja mieszkałem w miejscowości Vik, bo nazwa to jest Vik i Myrdal. Okay. Czyli nazwa pełna to jest Zatoka i Bagno.
Okej. Okay. Się tej drugiego członu nigdy nie wiedziałem.
Tak, i no jak ja tam mieszkałem, wydaje mi się, że to było około 400-500 ludzi. W tym momencie to już dochodzi do 700. Jedno z najszybciej rozwijających się miasteczek miast.
No bo obok jest chyba ta najpopularniejsza Czarna Plaża też.
I to też jest bardzo dobry kierunek do wyjazdów dla turystów, bo jak jedziesz, to już jedziesz sobie dobry kawałek, tak z 2-3 godziny do Reykjaviku. I żeby zrobić jakąś trasę podstawową, podstawowe zjedzanie Islandii, czyli Golden Circle, no to już jest taki największy klasyk, zahaczając o WIK można wracać. Już można powiedzieć, że odhaczyłeś perełki Islandii, można wracać. Więc jak ludzie robią typową Islandię, to zazwyczaj dojeżdżają do WIK-u i są zadowoleni.
Ja się bardzo cieszę, jak ludzie robią tylko typową Islandię, bo cała północ jest tak pustsza dużo, a tam tyle cudownych rzeczy.
A co dopiero na fiordach zachodnich.
No, na fiordy w sumie trafiłem dopiero dzięki tobie, jak zacząłeś pokazywać ten statek i tak dalej.
Pięknie tam jest. Cały czas chcę tam wrócić.
To ja mam wrażenie, że Islandia to jest kilka różnych planet. W sensie faktycznie południe jest zupełnie inne, północ zupełnie inna, fiordy zachodnie zupełnie inne.
Interior.
A, w interiorze jeszcze nie byłem. Tak żałuję. Tak się jeszcze zbieram. A na wschodzie lasy.
Tak.
To chyba ta najbardziej zalesiona jest część Islandii, prawda, jak ostatnio przejeżdżałem.
Jeszcze północny wschód, tam mam taki kawałeczek, który bardzo bym chciał zwiedzić. Mm-hmm. No mimo, że mieszkałem tam 2 lata i oprowadzam 2 lata, to ciągle są punkty, do których można wjechać i ciągle można coś zobaczyć. I tam jest taki kawałek, który jest bardzo mało turystyczny, mało ludzi tam mieszka i to jest tak... Uważam, że to jest tak mocno islandzkie, bo nie ma aż tak dużo turystyki i tak dużo, wiesz, ruchu, więc...
Jak tak patrzę, to południe chyba się najbardziej zmienia. Tam się hoteli tyle buduje z roku na rok, coraz więcej.
No, to jest... Jak obserwuję od tego roku, Islandia od 2020 roku, od początku pandemii, Islandia bardzo mocno inwestuje w turystykę. Jak ja tam mieszkałem od 2017 roku, miałem takie swoje perełki, takie miejsca, do których jeździłem, zabierałem ludzi. Mówiłem, o, to są takie, wiesz, ukryte miejsca, nikt nie wie. I w 2020 przyjechałem, wiesz, z jakimiś ludźmi i patrzę, to jest zrobiony parking. Dojazd mi się, co tu się dzieje? Gdzie są te moje ukryte miejsca? Oni wszędzie teraz tak mocno inwestują, żeby...
Ja znalazłem, w sensie nie wiem, jak bardzo jest to popularne, jak nie, ale miałem takie miejsce, do którego ostatnio chciałem wrócić, właśnie w WIK. Czyli czarna plaża na końcu lotniska, bo tam był ten pas startowy, prawda? Tak. Nie pomyliłem miejscowości.
Jest, no.
Właśnie chyba już nie ma.
Lotniska?
Bo jest tam, gdzie wcześniej byłem, na końcu tej czarna plaża, na końcu tego pasa startowego, żeby tam dojechać przez ten pas. Teraz się wszystko pozmieniało. Sklepy są gdzieś indziej, poprzenoszone. I tego pasa startowego w ogóle tam nie znaleźliśmy.
Okej. Okay. Wiesz, on tam startował... Jeden lokalny facet co jakiś czas, więc...
Ale była cudowna droga do tej plaży. I tam faktycznie było pusto, pięknie i też już nie ma. No dobra, ale mówiłeś, że jesteś przewodnikiem po Islandii. Z czym się to wiąże?
Z tym, że dużo jeżdżę po Islandii.
No i w porządku. To jakbyście chcieli zostać przewodnikami, to jakby już wiecie, nie? Trzeba dużo jeździć. Nie, no w sumie fakt. No, trzeba dużo, dobrze poznać miejsce, żeby... móc w ogóle tam zacząć oprowadzać ludzi.
Z czym się to wiąże? Powiem ci tak, mieszkając na Islandii, pracowałem w sklepie, gdzie miałem dużo, gdzie sprzedawałem też sprzęt outdoorowy. I w ogóle moją karierę przewodnika zacząłem na Islandii, dla islandzkiej firmy, jako przewodnik lodowcowy.
A to trzeba mieć to jakieś papiery lodowcowe czy coś? Czy...
Tak. Okay. Trzeba zrobić sobie, ja wtedy robiłem Jokla 1, to jest po angielsku Hard Ice 1, czyli uprawnienia ratownictwa lodowcowego, czyli o tym, mniej więcej o tym, jak ktoś ci wpadnie do szczeliny, jak zamontować stanowisko na lodowcu, na śrubach lodowcowych, zajrzeć do niego.
Da się kogoś wyciągnąć w razie czego? Czasami.
Dać się da. Pytanie, w jak wielką dziurę wpadnie, albo jak ciasną. No. Także trzeba umieć podjąć, przynajmniej w tej firmie, w której ja pracowałem, umieć podjąć samodzielną akcję ratowniczą, mieć ze sobą sprzęt, żeby zejść do czegoś człowieka i go samodzielnie wyciągnąć, też jakieś mikro, makro, nawigacje, ogólnie posiadanie wiedzy o tym, jak działa lodowiec. Także jeśli chodzi o wiedzę o lodowcu, no to każdy z przewodników mógł sobie sam oprowadzać, wiesz, możesz opowiadać o globalnym ociepleniu, możesz być animatorem i robić z siebie, wiesz... gwiazdę, możesz opowiadać po prostu, jak jest ładnie i pokazywać Chińczykom, którzy głównie są po to tam, żeby robić zdjęcia. Najładniejsze miejsca. Możesz obrać miliard dróg, ale podstawy tego lodowca musisz znać i musisz wiedzieć, jak podjąć akcję.
Okej, a lubisz oprowadzanie ludzi?
Czy lubię?
No wiem, tak, że powiesz, że tak, ale...
Tak, ale potrzebuję, ale jest w tym granica bezpieczeństwa, w której potrzebuję też przestrzeni dla siebie. Na przykład teraz postanowiłem, że robię pół roku urlopu w ogóle, no dobra, w styczniu nie, ale to biorę jedną osobę na, wiesz, prywatny wyjazd. Bo w pewnym momencie zaczyna mi się kończyć, widzę, taka przestrzeń, gdzie ja się potrafię zafascynować miejscem, a to jest piękne w tych wyjazdach. No Islandia jest... Boże, no jest kosmiczna po prostu. Wjeżdżasz w miejsca i szczena opada, otwierają się oczy, patrzysz na to miejsce i nie jesteś w stanie uwierzyć, że to jest tak mocne, po prostu tak mocne do doznanie. Mm-hmm. No i w momencie, w którym wracasz w to miejsce piąty raz i wiesz, że jest mocne i ludzie będą skakać, będą zafascynowani i ty wyjeżdżasz z tego miejsca i wiesz, że no dobra, przyjechałem, było okej, okay, pokazałem ludziom po prostu ludzie biegają jak mrówki, są zafascynowani, a ty już widzisz ten moment, w którym dobra, już cię to nie fascynuje, to już wiem, że okej.
Okay. Liczysz, ile czasu tu trzeba jeszcze spędzić?
No wiesz, poza tym to jest bardzo duża logistyka, właśnie. Odpowiedzialność, odpowiadane pytania, wstawanie rano, po wszystkich. Mnóstwo tego jest, w którym o czym się nie myśli. Wszyscy mm-hmm. myślą, że praca przewodnika to jest tylko jeżdżenie w piękne miejsca, gdzie dla mnie to jest na przykład, uważam, bardzo odpowiedzialna i stresująca praca, bo cały czas to jest praca z człowiekiem. Mm-hmm. A ludzie są różni z wyjazdu na wyjazd. Ale wracając jeszcze, w ten moment, w którym zauważyłem, że coraz mniej zaczynam się zachwycać, mm-hmm. więc postanowiłem sobie zrobić większą higienę pracy mm-hmm. i wziąłem sobie pół roku urlopu właśnie. Na to, żeby pojechać w swoją własną podróż, w której nie będę nikomu pokazywać tego, co tam jest piękne, ale samemu jadę odkryć nowe miejsca, samemu się zachwycić, bo dzięki temu ja sam mam przestrzeń na to, żeby móc komuś pokazać szczerze miejsca, które są piękne, w których nie tylko on się zachwyci, ale ja też się zachwyci, bo jak wiesz, idziemy zero-jedynkowo i pokazuję miejsce, dobra, wysiadamy. Skogafos, o ładny wodospad 60 na 20 metrów, może wyjść na schody do góry, tam dalej jest ścieżka, idziesz przez, wiesz, Laugawę Gór. A ja tu na was czekam. Znaczy wiesz, zazwyczaj czekam na dole, bo nie lubię wchodzić na górę. Bardzo lubię ten wodospad z dołu. Mm-hmm. Akurat jeśli mówię o tym przykładzie. Ale można też pójść na wodospad obok, gdzie prawie nikt nie wie i zrobić takie małe wejście, że słuchajcie, tu jest wodospad, w którym prawie nikt nie wie, tam zazwyczaj będzie, nie wiem, 200 czy 100 osób, a tu wyjdziemy sobie, może nas będzie 5-10, można wejść za to, idziesz, wiesz, kanionem, który jest piękny, owieczki biegają, mm-hmm. Wchodzisz w kanion, okazuje się, że jest piękna woda spadająca z przynajmniej 40 metrów, wchodzisz za warkocz wody i to dopiero jest doznanie, jedno po drugim, gdzie człowiek się tego nie spodziewa, ale sam też musisz mieć do tego podejście, więc bez higieny w tej pracy, jeśli mówimy o umyśle, ciężko, żeby robić to dobrze.
Do twoich planów, o twoje plany jeszcze będę cię chciał na pewno wypytać, ale jeszcze chciałbym trochę o tej Islandii.
Jasne.
Jak ktoś się wybiera, skoro przez najbliższe pół roku nie może z tobą, to jak się do tego przygotować najlepiej według ciebie?
Do Islandii? Mhm.
Ile na to potrzeba dni? Bo to są chyba takie najczęstsze pytania. Ile czasu minimalnie potrzeba, żeby faktycznie coś zobaczyć na Islandii?
No dobra, no to zacznijmy tak. Żeby pojechać minimalnie na Islandię i żeby to miało sens, naprawdę warto zrobić sobie dobry research w internecie, bo tam jest tak dużo miejsc, że jadąc na 2 tygodnie, spokojnie można spędzić czas tylko na południu i gwarantuję, że cały czas będzie co robić. Mhm. Więc takie najkrótsze wycieczki, jak ja jeżdżę z biurem podróży, no to mamy na 5 dni, 4 noclegi. I wtedy robimy klasyk, czyli Golden Circle, południe, okolice Wiku. I robimy sobie takie intensywne wycieczki na południu. Mhm. Ale jak jeździmy dookoła, to jest 11 do 15 dni. Ja uważam, że wtedy minimum to jest takie 1,5 tygodnia, żeby to zobaczyć. Tydzień to, wiesz, żeby objechać po prostu, ale wiesz, to tak dużo jedziesz, więc naprawdę mnóstwo jazdy i te drogi to nie są ekspresówki, tylko małe, kręte drogi.
Maksymalnie 90 km na godzinę wszędzie.
Tak. I do tego mnóstwo owiec, które mogą wybiec. I do tego mnóstwo pięknych miejsc, wiesz, i tak się zatrzymasz. Więc to trwa i trwa. Więc ja uważam, że takie 2 tygodnie to jest optymalny czas na przejechanie dookoła. Jeśli ktoś myśli, że w tydzień przejedzie dookoła, to może zrezygnować z tego planu, bo będzie siedział w aucie i nie zobaczy tego, co może zobaczyć. I lepiej skoncentrować się na jakiejś tam części południe, na przykład fiordy czy Snæfellsnes.
Właśnie, żeby poodkrywać też te takie trochę bardziej ukryte zakamarki.
Bo tu o to chodzi, że Islandia to nie są miasta. Mhm. Dobra, można pozwiedzać Reykjavik, ale na to poświęcasz chwilę czasu. Ale tak naprawdę w momencie, kiedy wyjeżdżamy z Reykjaviku, to ja się dopiero zaczynam cieszyć tą Islandią. Bo kurczę, no w Islandii to wiesz, pokazuję wiesz, trochę o kulturze, trochę wiesz tam opera, miasto. Opowiadam o tutejszej religii, jak to współdziała z ludźmi, trochę o ludziach. Ale wchodzimy spoza tych ludzi. No dobra, ludzie też są bardzo ważni, ale w naturę. I Islandia to jest taka surowość, takie majestatyczne podejście do natury. Kurczę, no wtedy zaczyna się zabawa, więc trzeba wejść sobie w szlak. Czasem to trwa godzinę, czasem pół, czasem kilkanaście minut, ale trzeba naprawdę wyjść z auta, bo samo objechanie to nie jest wystarczające.
Ja najkrótszą trasę, jaką mam, to właśnie jest objechanie, to jest 10 dni, ale to faktycznie trzeba być gotowym, że kierowca no dużo jazdy ma.
Tak, i trzeba, tak jak mówiłem na początku, trzeba być przygotowanym, bo jeśli robisz research w trakcie, to tracisz mnóstwo czasu na to i lepiej sobie przygotować mapę punkt po punkcie. Nie trzeba wszystkiego robić, ale trzeba wiedzieć, jak to zrobić, bo inaczej, jeśli to robisz w trakcie, no to z ręką na sercu tracisz 1/3 do połowy Islandii.
I warto sobie zostawić chyba ten taki zapas czasowy, żeby na przykład w hotpotach sobie faktycznie posiedzieć, zrelaksować się,
trzeba
nie goniąc.
Trzeba też znaleźć hotpoty. Tak. To też nie jest łatwy temat.
Najgorzej, bo źródełka. Mój ulubiony został zamknięty, przynajmniej Który? Oficjalnie. Jak się pojedzie na północ od Reykjaviku i w lewo w ten cypelek, tak, i tam jest taki wielki kran z ziemi wystający, taka rura.
Nie znam, ale kojarzę taki, wjeżdża się, jak się wjeżdża na Snæfellsnes zaraz niedaleko, przy skrzyżowaniu.
Cokolwiek powiedziałeś, no, jest
ten
to
półwysep,
tak.
Taki długi,
tak,
pod fiordami.
Dokładnie tak, no dokładnie to, tam.
Tak, widziałem właśnie, że go zamknęli.
Tak.
I... A był cudowny podobno.
Jest nadal.
Wiem, że jest. Ale nie powiemy tego na głos.
Nie, nie wolno. Nie. Ja wiem. Ale zdjęcia możecie sobie zobaczyć, super. Drugie pytanie chyba, które najczęściej się pojawia, to jak zrobić to najtaniej, bo Islandia zdecydowanie tania nie jest. Chociaż ceny paliwa mamy już podobne do Islandii, które kiedyś były prawie
no tak,
dwa razy większe.
11 zł za litr teraz jest.
11? Mm-hmm. Kiedyś było tyle, co teraz w Polsce.
Kiedyś. Tam też.
No dobra, to jednak trochę więcej. No. No wiadomo, że najtańszy supermarket to bonus, czyli odpowiednik naszej Biedronki.
Jak... Świnka.
Świnka skarbonka.
Taka ciekawostka, świnka kiedyś miała tak przebrzydki logotyp. Świnka była, nie wiem, przez kogo narysowana, miała takie oko, było markerem, jedno za grube i jakby miała zeza. Nie wiem, jak to się w ogóle stało, że oni to wypuścili, ale teraz poprawili, jakość no, jest normalna.
Musieli na czymś oszczędzać, żeby być najtańszym hipermarketem.
Well. Jak zrobić to najtaniej?
Tak, co można jeszcze zrobić?
Po pierwsze, trzeba rozróżnić, ja rozróżniam takie trzy sezony. Jeden to jest przejściowy, czyli nasze wiosna, jesień. To jest najbardziej ryzykowny okres czasowy, w którym no, uważam, że lepiej nie jechać, bo ryzyko deszczu jest zbyt duże. A wtedy wiesz, jest szarowa, jest średnio, znaczy da się pięknie zwiedzać, bo też jeżdżę z ludźmi w tym czasie. Tylko mówię, jeśli chcesz, wiesz, że jedziesz raz w życiu, no to uważam, że jak już planujesz ten wyjazd, to lepiej w innym czasie, choćby nawet w zimie. Zima, lato, dwa osobne sezony.
Dwie osobne, znowu planety.
Dwa światy i obydwa są genialne. I zupełnie inaczej się podchodzi do tego. Więc jeśli chcesz to zrobić tanio, to najlepiej zrobić to w lecie. Wtedy jest najłatwiej. Po pierwsze, najtaniej autostopem. Nie ma żadnych środków transportu, które są publiczne. I, no, oczywiście, dobra, jest jeden busik, którym pojedziesz do Wiku. Z Wiku przesiadasz się na Hopn. No ale masz przesiadkę, jedziesz cały dzień i te autobusy kosztują x set złotych, które są kosmiczne pieniądze, po islandzku się płaci, więc nie opłaca się. I poza tym, no wiesz, no, ten transport jest taki lichy. W okolicach Reykjaviku czy do Akureyri dojedziesz, ale inaczej. Dolatujesz na Islandię, można po pierwsze na taniej dojechać autostopem. Działa bardzo dobrze.
Jest legalnie.
Oczywiście, że legalnie. Największy problem może być, jeśli wjeżdżasz w rejon, który nie jest już tak turystyczny, może być za mało aut.
To fakt.
Prawda?
Trzeba uważać, gdzie się wjeżdża i o której godzinie chce się stamtąd wracać.
Tak, tak.
Bo jak opustoszeje parking, to już się z nikim nie wróci.
Tyle, że w lecie jak zwiedzasz, no to wiesz, masz ten plus, że...
Zawsze jasno.
Jest jasno. Więc druga rzecz, wynajęcie auta. To jest, uważam, że największa podstawa podstaw. I tu można zrobić myk taki, że albo bazujesz na namiocie. Według prawa islandzkiego nocowanie, kemping na dziko na Islandii jest legalny poza południem Islandii. Trzeba sobie wygooglować.
To chyba w ogóle zależy od jakby odpowiednika naszego województwa i tam każdy sobie województwo ustala, czy możesz, czy nie.
Ale jak widziałem mapę, to większość... Południe. To jest głównie południe, bo tam jest największe nasycenie turystów, więc po prostu... To jest kwestia tego, że zatrzymuje się ktoś karawanem, zostawia śmieci, Islandczyk się wkurza, że zostawia cię mu papiery, śmieci, papierzaki. No i naturalna kolej rzeczy zakazuje się. No. Kolejny trik to jest coś takiego, że można wynająć auto, które ma ze sobą łóżko. I to jest chyba najfajniejszy motyw, bo wynajmujesz takiego na przykład Volkswagena Caddy czy Transportera. No i ma się 2-3 miejsca i można z tyłu spać na kanapie normalnie. Masz szafeczki i jedziesz, śpisz w tym aucie.
I to jest już wszystko. Nawet opcja na zimę, bo często jest webasto.
Tak, jest webasto. Często masz snorkela, możesz przejrzeć rzeki takimi jotkami.
Na to bym się jeszcze nie odważył, takim wynajętym autem. Chyba, że takim już bardzo z tymi wielkimi kołami, z rurkami, żeby ciśnienie tak. zmieniać.
I taką dam poradę, jakbyście kiedyś myśleli nad tym, to są auta, które mają bagażniki dachowe z takim rozkładanym namiotem. Nie róbcie tego.
Dlaczego? Ostatnio taki wynająłem.
Na Islandii.
Tak.
Może to być cudowne doświadczenie, ale jeśli traficie na islandzki deszcz, który jest rzęsisty, mokry, intensywny, z wiatrem bocznym, to gwarantuję, że będziecie mokrzy w środku.
No, byliśmy.
I pójdziecie do środka spać. Byliście.
Byliśmy, ale...
No, okej. Dlatego uważam, że nie jest to dobry pomysł na Islandii. Jestem cały czas zaskoczony, jak ci Islandczycy wpadają na to, żeby ciągle coraz mocniej iść w ten karawanin, który jest na dachu.
Ale wiesz co, to był bardzo krótki wyjazd. Było nas 5 osób w Dacia Duster z namiotem dachowym.
Okej.
Okay. 2 osoby spały w namiocie dachowym, 2 w bagażniku ze złożonymi siedzeniami i 1 z przodu na siedzeniu pasażera.
I jak padało, to wszyscy w piątkę w środku?
Nie, przeżyliśmy.
Okej.
Okay. Jakiś taki był w miarę gruby materiał. Najgorzej było, jak się chciało wyjść, bo to wtedy faktycznie boczny deszcz cały wlatywało tak, do środka. Tak. Ostatni dzień faktycznie był taki, że mieliśmy już mokre materace w środku na dachu. Ej. I to było najgorsze. No trzeba tak. było się ściaśnić na jednej połówce.
To już bym chyba wolał wziąć namiot.
No tak. Tylko wtedy musisz mieć już bagaż nadawany. A no my tak. jeszcze z podręcznymi tylko. Także to już... Ale to jest hardkorowa opcja z taniego wyjazdu.
Tak, tak.
Jednak warto szczególnie na dłuższy wyjazd zadbać o komfort, szczególnie że na Islandii nic nie schnie, więc...
No, z tym jest problem. No. Wracając do tematu, co jest tańszego jeszcze? Słuchajcie, jedzenie dużo osób myśli, że będzie tam bardzo drogie. Oczywiście, jeśli pójdziemy do knajpy, to jedzenie będzie was kosztować 70 do tam 100, 130 zł w takich normalnych islandzkich knajpkach. I od razu chcę zbić jeden mit. Często pojawia się, że islandzka kuchnia jest zła, albo że nie jeździ się na kulinarne doświadczenia. Tak, tradycyjna islandzka kuchnia nie
Renifer,
jest...
Renifer, stek z wieloryba. Znaczy, bardzo nie.
To nie są tradycyjne dania ale... islandzkie.
Nie?
Nietypowo.
Kurczę.
Znaczy tak, pojawiają się. Łeb barana, fermentowane jądra barana, wiesz. Fermentowany rekin.
Właśnie go sobie spróbowałem.
Zupa rybna.
Fermentowany rekin.
Ptaki refermentowane.
Pachnie moczem.
Wiesz dlaczego?
No.
Bo rekin nie ma nerek. Mhm.
Czyli dobrze rozpoznałem smaki, super.
Tak. I to wszystko zostaje w jego organizmie i jest niejadalne dla człowieka. Więc dopiero kiedy zakopiemy tego wieloryba, przynajmniej tak zrobił jeden Islandczyk rekin. Kiedyś, tak, pod ziemią. Może opowiem od początku historię.
No.
Zakopał rekina pod ziemią, który był niejadalny. I była zima i był problem, że nie miał już nic do jedzenia i był motyw, że albo zginie z głodu, albo zginie z pełnym brzuchem. Więc wykopał tego rekina, który był niejadalny i zaczęli go jeść. I okazało się, że jest jadalny, bo w momencie, kiedy zaczęły się reakcje w jego organizmie i kiedy już tam był pod tą ziemią kilka miesięcy, uryna,
no.
nie, przepraszam, Amoniak, który był w jego organizmie, przekształcił się tak, żeby to mięso było już jadalne.
To bardzo szerokie spektrum znaczenia słowa jadalne.
No, mam w lodówce u siebie tutaj fermentowanego rekina, przywiozłem. To potrafi być dobre, szczególnie z takim chlebkiem pumpernikielem, popijane wódeczką kminkową, no.
Mi się odbijało przez pół dnia tym smakiem.
To, że czujesz ten amoniak jedząc,
w nosie.
To jest inna rzecz. Ale ja. To jest taki rarytasik. A i chcę zbić ten element, że kuchnia islandzka jest zła. Tak, podstawy kuchni nie są wybitne, jeśli mówimy o tradycyjnej, jeśli mówimy o smaku, ale jeśli jedziesz do kuchni islandzkiej, uważam, że islandzcy kucharze są
prości w swojej kuchni, ale przez to, że są prości, nie zdziwiają i dostajesz dobre dania. Oczywiście trzeba pominąć kuchnię typu burgery, pizze, których jest najwięcej i to jest bardzo typowa amerykańska kuchnia.
I bardzo typowe islandzkie danie hot dogi.
Tak, z zamieszką mięsa barana i dwoma rodzajami cebuli i sosem. Bardzo. Ale jak już dostaniecie na przykład dorsza, smażonego na masełku, czy w sosie z homara, no Jezus, no rozpływa się w ustach, jest przepyszne. Baranina, jagnięcina świeżutka, no to są pyszne dania, tylko co trzeba, wiecie, trafić do człowieka, który robi to prosty sposób, nie zdziwia, nie jedziecie do knajpy, gdzie zapłacicie 200 zł, tylko prosta normalna islandzka knajpka i to są naprawdę pyszne dania.
No ale trzeba być też gotowym, że mało wegetariańska.
Oj, bardzo mało. I często mi się zdarza, jak jadę z ludźmi, że po wyjeździe jednym z ich głównych argumentów, jak ich pytam, jest to, że są zaskoczeni, że to jest jeden z ich pierwszych wyjazdów, na którym jedli smacznie, naprawdę smacznie.
O, proszę. No. Musisz mi polecić kilka knajpek, bo ja zawsze chyba widziałem tylko te najdroższe i tak raz, dwa razy byliśmy gdzieś, ale tak to...
Okej. Okay. I co do zaoszczędzenia, no to słuchajcie, jadąc do tych sklepów, tam naprawdę da się kupić tanie jedzenie. Więc bierzecie sobie albo kuchenkę, sam gwint i gaz kupujecie na miejscu, bo oczywiście w samolocie nie możecie przewieźć. Albo wynajmujecie miejsca, które mają kuchnię swoją. I słuchajcie, no takie rzeczy jak makaron, ryż, puszki, no to są ceny praktycznie takie jak w Polsce. Więc podstawę, taką bazę kupujecie po normalnych pieniądzach.
Najgorzej chyba z owocami.
I mięsem. No. Więc jeśli ktoś jest mięsożercą, no to polecam po prostu wziąć sobie hermetycznie zapakowaną kiełbasę. No słuchajcie, no macie wtedy już to, co chcieliście, mięso. Warzywka świeże można dokupować pojedynczo. Może czasem lepiej z zapasem na 2-3 dni, bo te sklepy też nie są tak często. No i macie normalne jedzenie. I to wcale nie trzeba zdziwiać, że to jest tak ekstremalnie drogo, bo można normalnie
jeść. I jechać tylko na kanapkach.
Tak. No i ja uważam, że da się tam za normalne polskie pieniądze zjeść jedzenie, jeśli po prostu przygotujesz sobie to, że sam się żywisz. Jeśli patrzysz pryzmatem, że wolałbyś knajpy i nie masz czasu jeść, no to substytutem z tego jest bardzo liofilizowana żywność, bo patrząc na ceny w knajpach, zakładając, że nie masz czasu gotować albo nie będziesz gotować, w knajpie 70 do 100 zł kontra liofilizowana żywność 30 do 40, to już jest o połowę taniej. I wtedy zalewasz wrzątkiem, masz pełnowartościowe danie codziennie. I to
ja polecam bardzo kuskus z warzywami, najprościej zalewasz też. Koniec.
Tak.
No dobra, ale przyznaj się, oszukujesz ludzi, fotomontaże robisz.
Czego?
Zorzy polarnej. Zorza polarna nie istnieje.
Mówisz, że nigdy nie widziałeś zorzy, tak?
Byliśmy specjalnie z Gabrysią w zimę na Islandii przez ponad tydzień. Szukaliśmy na tych pogodowych mapach, gdzie pojechać, gdzie jest największe prawdopodobieństwo. Ani jednej.
No tak, no są takie specjalne aplikacje, gdzie do zdjęcia dodajesz, wiesz, Apply Northern Lights.
Ja wiem, że to jest globalny spisek.
Tak. Nie, no, tak naprawdę, słuchaj, to obalę ci jeden mit o Islandii. Na Islandii pojawia się zorza, ale pierwsze co? Zorza, miejsce dla zorzy docelowe to jest koło podbiegunowe. Koło podbiegunowe zaczyna się na jednej wysepce, która jest nad Islandią. To jest jedyny moment, gdzie Islandia zaczyna się, jest częścią koła podbiegunowego. To nie znaczy, że nie ma tam zorzy, ale znaczy to, że Islandia jeszcze nie jest idealnym miejscem. Pojawia się, jest najłatwiej się tam dostać. Jest przepiękna, nawet jeśli jej nie zobaczysz, to i tak masz fajne doznania. Ja dla przykładu poprzednią zimę mieszkałem na Arktyce, no i tam szczena opadała. W pewnym momencie to już nawet nie wychodziliśmy, bo po prostu było tak naturalne i tak normalne i tak codzienne. I mając porównanie Islandii i północy Arktyki Norwegii, mogę powiedzieć szczerze, że Islandia ma super zorze. Nie jest to legenda, da się ją zobaczyć, ale po pierwsze, Islandia jest wyspą, więc dużo łatwiej o chmury, dużo łatwiej o opady. Wybrzeże sprawia, że masz tą pogodę trochę mniej stabilniejszą. A co najbardziej przeszkadza w zobaczeniu zorzy? To światło, czyli brud świetlny oraz zachmurzenie nieba. Więc będąc na wyspie jest trochę trudniej, plus jesteśmy niżej. Więc mieszkając na północy, mogę powiedzieć szczerze, że jeśli nastawiacie się tylko i wyłącznie na zorze, przepraszam wszystkich tych, którzy tego słuchają, ale jedźcie na Arktykę. Naprawdę.
Spaliśmy jedną noc na Islandii na jakimś takim bocznym parkingu, jak najbardziej na północ i właśnie takim kamperem w środku zimy. i przyjechały tam nagle dwa autokary turystów. Wszyscy się wysypali, stali dookoła naszego samochodu.
My patrzyli... Z telefonami w górę i czekają na zorze.
Tak.
Postali... O, mam zielone na 20 sekundach naświetlania.
Nic nie mieli. Postali tam 2-3 godziny.
A wiesz, ile za to płacą?
I wrócili do autokarów i pojechali. My sobie przynajmniej budziki co pół godziny nastawiliśmy, żeby zerkać. Patrzyliśmy przez okno, nie ma, nie robią zdjęć. Wracaliśmy spać, a oni 2-3 godziny tam stali.
Prawda.
A jeszcze mama mojej koleżanki ostatnio wmawiała nam, że widziała w środku Reykjaviku zorzę. Nie wierzę. Tak samo wierzę w wybuchający wulkan.
No wczoraj widziałem przepiękne zdjęcia. Ludzie z telefonu wideo nagrywali, co jest z Wiku w mieście. Była wręcz różowa. Jak jest różowa, to znaczy, że jest mocna.
O.
To już jest kolejny poziom. I w mieście widziana i nagrana na wideo w telefonie, co znaczy, tak, że już musiała być bardzo mocna, bo żeby nagrać wideo zorzy telefonem, to już jest wyczyn.
Tak samo nie wierzymy w wybuchający wulkan. Dwa razy pojechaliśmy wtedy, kiedy teoretycznie była erupcja i akurat się skończyła. To jest kolejny fake.
W tym roku
to jest naciąganie
trwało
turystów.
Chyba 19 dni.
No fajnie, fajnie.
Ostatnio z 2-3 miesiące, nie, 3-4 tak w zeszłym roku.
No.
Źle trafiliście, no słuchaj.
No pewnie.
Będą niedługo kolejne, już tam wiesz, bardzo gotuje się pod ziemią. W ogóle ten półwysep między Keflavikiem a Reykjavikiem, dużo się tam dzieje geotermalnie i mówi się, że to jest taka zapowiedź większych erupcji. Tam może się jeszcze bardzo dużo dziać. Tam się gotuje i spodziewają się, że będzie się dużo działo, jeśli chodzi o erupcję wulkanów.
Byle nie zalało Wąchocka Islandii. Wiesz, które to jest miasto Wąchoc Islandii?
Keflavik? Asbru?
Tak. Podobno wszyscy się śmieją z tego miasta. Ja nie wiem dlaczego.
Były osiedle wojskowe, mieszkają tam prawie sami imigranci. Bardziej dogadasz się tam po polsku niż po islandzku, czy o angielsku.
Wróć, nie Keflavik. Bardziej na północ. W stronę Reykjaviku. Tam jest niedaleko zejście do podziemnej takiej jaskini.
Grindavik, Hafnarfjordur?
No, któraś z tych dziwnych nazw, to się zgadza. No, ale podobno jest, no nieważne. A właśnie podobno, jak sam napisałeś, spędziłeś...
Już widzę, zrobiłeś research jakiś.
Oj, bardzo dokładnie, będzie coraz dokładniejszy.
Już się boję.
Nie, to będzie, teraz będzie proste. 4 ciemne, zimowe miesiące, czyli to, co zacząłeś przed chwilą wspominać, czyli twój pobyt na kole podbiegunowym. Jak to przeżyłeś? W sensie, bo życie w takiej ciemności tak naprawdę, że słońce tam chyba była godzinka, tak? Czy jakoś tak?
No nie. Przez 2 miesiące w ogóle nie było słońca.
Jak to na ciebie wpłynęło? Jak w takiej ciemności człowiek na to reaguje?
Zacznijmy od tego, że to była moja czwarta zima w miejscu, gdzie pojawia się coś takiego jak noc polarna. Przynajmniej częściowa, bo na Islandii ta noc pojawiała się częściowo, bo jednak słońce ciut wychodziło poza horyzont. Pojechaliśmy z dziewczyną na Arktykę. Ja już miałem to doświadczenie tych 3 zim na Islandii, a ta na Arktyce była 4. Już wiedziałem trochę, czego się spodziewać. I wiedziałem, że łatwo o stany depresyjne, łatwo o jakieś, wiesz, momenty, w których tracisz sens życia codziennego. Bardziej, że jechaliśmy do wioski, gdzie mieszkało około 170-190 ludzi i 4 kilometry dalej kończyła się droga i był już tylko Morze Beringa, Arktyka i nic więcej. Koniec świata. Co zrobiliśmy? Pojechaliśmy autem, wzięliśmy ze sobą bardzo duży zapas bardzo mocnej witaminy D, bardzo dobrej jakości, która była substytutem słońca, żebyśmy jednak w jakiś sposób nie popadali na tą depresję. Kamila wzięła lampę, która emitowała światło słoneczne.
To taką, co była w zasadzie popularna, takie zachodzące słońce, czy?
Taka wielka, półokrągła. Fajna była. No.
O kurde.
Wzięliśmy sobie instrumenty, planszówki, projektor, wiesz, żeby mieć jakieś tam życie. Mieliśmy wielki, piętrowy dom na naszą dwójkę tylko. No i w tej miejscowości, nawet jeśli byli ludzie w naszym wieku, no to wiesz, zima była, to mało kto wychodzi poza dom, a jeśli wychodzi, to odpala skuter i wsru przez lasy i góry. Więc my tam prawie nikogo nie widzieliśmy poza rodzinki, u której pracowaliśmy i turystów, dla których oprowadzaliśmy.
Okay.
Więc trzeba było być gotowym na to. Trzeba było się przygotować. Uważam, że zabranie witaminy i rozrywek własnych po czasie pracy jest kluczowe.
A mógłbyś tam żyć na stałe?
Nie, powiedziałem, że to była moja ostatnia zima. Już choćby nie wiem, co się działo, nie chcę wracać na zimę. Tak, wiem, że jest to cudowne i w tym momencie chcę tam wrócić, bardzo chcę, ale Z moim podejściem bardzo bym chciał spędzić już kolejną zimę w ciepłym miejscu, więc tą zimę spędzam. Zaczynam od Kuby. No.
No, spora zmiana. Tu Islandia, tu tak, Norwegia, koło podbiegunowa, a tu nagle Kuba. Ale to jeszcze zanim wyjdziemy z Norwegii. Ostatnie pytanie dotyczące niej. Nietypowy Sylwester. Widziałem zdjęcia z bardzo nietypowego Sylwestra. Najfajniejsze chyba fajerwerki, jakie w życiu widziałem.
Tak, pewnie bijesz do zdjęcia z Instagrama, Facebooka. Mianowicie w miejscowości, w której mieszkałem, czyli Lenangen, połowa populacji mężczyzn tam to są rybacy. Ogólnie jest tam fiord, bardzo dużo połowu krewetek i połowa tych ludzi żyje właśnie z połowu ryb też. Każdy statek musi mieć flary ratunkowe, które mają datę przydatności jednego roku i prawo norweskie daje im taką możliwość utylizacji tego, że prawnie mogą ją wystrzelić bez jakiegoś ważnego powodu typu, że komuś się coś dzieje, czy statek tonie, tylko i wyłącznie w noc sylwestrową i to jest metoda utylizacji, więc w tym momencie, kiedy mamy tak dużo rybaków i małą wioskę i widzimy całe niebo czerwone, wiecie, takie flary, jak kibice używają na stadionach, tylko lecą sobie powoli, powoli opadają i ona trwa i trwa i całe niebo jest w tych czerwonych flarach. To jest przepiękne. Widzisz, fiordy, tam jest Lingen Alps. To są wielkie, piękne góry, wybitne od fiordów bardzo, bardzo góry do 2000 metrów. Oświetlone piękną, czerwoną łuną, zaraz dużo śniegu, lasy. No, kosmos.
Nie polecam wtedy wzywać pomocy. To byłby niefart. Wtedy zacząć faktycznie
wtedy
wystrzelić.
Wolałbym zadzwonić na 112 po prostu. Efektywniej.
No dobra, to wyjdźmy sobie z tych ciemnych, ponurych miejsc. Znaczy nie ponurych, bo przepięknych przy okazji, ale trochę depresyjnych.
Nie są takie ponure, jeszcze ci przerwę. No. Tam się rozróżnia kolory dnia w sezonie zimowym. Więc masz blue hour, purple hour, golden hour. I masz, ten niebieska godzina, to jest ten moment, w którym z ciemności pojawia ci się pierwsze załamanie światła i niebo staje się granatowe. I ono jest tak przez godzinę. A on mówią, okej, to jest blue hour. I już rozpoznają, że to jest ten moment i ono potem łamie się na taki fiolet purpurowy i masz takie pastelowe niebo, masz te góry, jak mówiłem wcześniej, wybitne, wysokie bardzo, zaraz od wody. W fioletowych, purpurowych, pastelowych barwach, które potem jeszcze w sezonie, jak już zaczyna się pojawiać bliżej słońce, stają się pomarańczowe i masz golden hour i już szczena opada. No, tak tylko chciałem dodać.
Muszę tam chyba pojechać.
Jest
jednak
pięknie.
Chociaż właśnie boję się tego, że tam tak dużo tej nocy, ale chyba przygoda, którą warto spróbować.
Zupełnie inny rodzaj turystyki. No i to zaczyna wchodzić na salony w ogóle turystyki bardziej masowej. Okay. Jeszcze to nie jest masowa turystyka. Jeszcze nazywa się to turystyką ekstremalną wśród turystyki klasycznej. Ale już to zaczyna normalnieć według ludzi, u których chyba pracowałem tam dla norweskiej rodziny i tak oni sami też to uważali. Słuchaj, no tam jedziesz i bardzo podążasz za rytmem dnia, więc atrakcje są zupełnie inne niż na Islandii. Tam nie zwiedzasz aż tak mocno tego, co prezentuje ci natura. Tam bardziej idziesz sobie na jakiś hike na rakietach śnieżnych, tu przejdziesz się za
skutery
księgiem.
Skutery śnieżne widziałem.
Tak, skutery, psie zaprzęgi, pływasz sobie statkiem, żeby zobaczyć wieloryby, idziesz poznać kulturę Samów, ostatnich seminomadów Europy. No, mnóstwo takich rzeczy bardziej lokalnych, nie stricte, punkt po punkcie.
Zawsze mnie, jak słyszę albo mówię właśnie o jakiejś turystyce ekstremalnej, to w głowie sobie to od razu zestawiam, jak komicznie to musi brzmieć, że tam ludzie mieszkają, to są ich normalne warunki, a dla kogoś to jest turystyka ekstremalna.
Tak, odnośnie życia i turystyki ekstremalnej, mieszkaliśmy tam i pracowaliśmy z taką dziewczyną w naszym wieku, Marlen. I Kamila zaczęła z nią temat odnośnie tego, jak się tam żyje, jak to tam lokalsi ze sobą współżyją. To jest w ogóle też bardzo gruby temat. Do trzeciego pokolenia to jest jeszcze okej być razem, bo koniec wioski.
Mają też taką aplikację jak na Islandii, że się szukają, czy są kuzynostwem.
Tam raczej już się wie po prostu, jest tak mało. Po partnera lepiej wyjechać gdzieś dalej, do dużego miasta. Ale wracając do tego, tam to, że
ktoś zginął na skuterze albo coś się stało, jest dużo większą normą.
Okay.
Więc z jej opowieści wynikało to, że dużo jej znajomych już, mimo że jest młodą osobą, już nie żyje. I to jest zupełnie inna perspektywa, bo tam natura jest bardzo brutalna, mm-hmm, i bardzo mocna, więc jeśli popełnisz błąd, wiesz, wjedziesz sobie quadem czy skuterem, popełnisz błąd, wpadasz do fiordu, no koniec. No, warunki są ciężkie, więc też to bardzo selekcjonuje niestety tą ludność lokalną i oni też naprawdę muszą być bardzo zdeterminowani, żeby tam żyć, ale też z drugiej strony to jest ich miejsce i oni, mm-hmm, się czują dumni i chcą tam żyć. Jest im dobrze.
No, każde miejsce ma chyba swoje plusy i minusy i każdy styl życia. Na pewno są mniej przebodźcowani i pewnie wbrew pozoru, że mniej światła, to mogą być szczęśliwsi niż ludzie na przykład tak w Europie.
Bardzo. Pracowaliśmy takich dwóch kobiet, które były tak serdeczne. Czuliśmy się jak... To nasze mamy po prostu były. Mm-hmm. Że no, przyjeżdżali, to był taki slow travel trochę. Przyjeżdżali ludzie z całego świata do 6 domków. I one się po prostu nimi opiekowały. Było mało ludzi, my byliśmy odpowiedzialni, wiesz, za turystykę, braliśmy ich z lotniska, tu, mm-hmm, rakiety śnieżne, tu skutery, tu renifery, tu wieloryby, tutaj na pieski pojechaliśmy. No i ogólnie tak miło się opiekowaliśmy tymi ludźmi i oni zawsze podchodziły, gadały, coś dołożyły, takie mamusie.
A byłeś kiedyś na Spitsbergen, nie?
Nie.
Nie ciągnijcie jeszcze, bo to jeszcze bardziej.
Kurczę, no tak dużo czasu bardziej spędzam, tak dużo czasu spędzam na Islandii i Norwegii już... i Arktyce, że dużo ludzi też mnie pyta, czy pojadę na Grenlandię, mhm, Spitsbergen. No ale no mogę. Tylko że to już jest dla mnie w pewnym sensie powielanie schematu, który w części znam. Mhm. Ja lubię odkrywać nowe, więc ja bardzo chętnie tam pojadę. Ale w perspektywie, gdy mogę pojechać do, na przykład przełamać tę skalę i na przykład z zimnego wjechać w tropik, a z tropiku wjechać, nie wiem, w jakąś głęboką kulturę lokalną, a z kultury lokalnej wjechać, nie wiem, jakieś Tokio, gdzie jest wysoki rozwój cywilizacyjny, też natura też piękna, i przełamywać to, mhm, żeby nie siedzieć w jednym, to ja wolę jednak tak. Więc jeśli mam perspektywę siedzieć cały czas w zimnym, 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 to wolę to przełamywać. Więc, no więc nie byłem i nie wybieram się aktualnie.
To kiedy Afryka?
Uj, aktualnie nie jest na mojej liście planów na najbliższe lata w ogóle.
To dopiero byłoby w drugą stronę. Mm? Mm-hmm.
No aktualnie wiesz, Ameryka Południowa, trochę Karaiby.
No dobra, a powiedz mi, co to za stan, w którym człowiek jest zbyt szczęśliwy, by robić zdjęcia?
Skąd to wyciągnąłeś?
Twoje słowa. Ale przytoczę ci całość, żebyś wiedział, o co chodzi. Kiedy pokazuję ludziom Islandię, staram się pobudzać wrażenia dźwiękami. Ten kawałek trzymam na specjalne momenty, kiedy wiem, że będziemy jechać przez miejsca, w których się nie rozmawia. Magia islandzkiego krajobrazu. Czoła przyklejone do szyby samochodu, przemijające pagórki, góry, wodospady, pola mchu, owce i ta piosenka. Lubię wtedy obserwować, jak łatwo ludziom odlecieć, jak bardzo chcą robić zdjęcia, ale są na to zbyt szczęśliwi. Jak czerpią moment tu i teraz.
Tak.
Dusza poety.
Islandia ma to do siebie, że jak wjeżdżasz tam pierwszy raz i zauważasz przestrzeń, mm-hmm, zauważasz skały, zauważasz fiordy, naturę, która jest bardzo prosta, ale jest bardzo intensywna. Widzisz te pola mchów, mm-hmm, widzisz te polany, które są wszędzie zielone, a zaraz za jakąś skalistą górką pojawia się polana wypełniona łubinem, który jest fioletowy i po prostu szczena opada, bo nie wiesz, co się właśnie stało. Przemijasz kolejny zakręt nad, wiesz, przepaścią, nad fiordem czy oceanem. Tu owieczka 2 centymetry od drogi siedzi przy rowie. Tutaj jakiś wodospadzik. No i tak naprawdę cały czas siedzisz w tym oknie, już nawet nie robisz zdjęć, bo nie da się po prostu cały czas robić przez tą drogę zdjęć, bo cały czas mógłbyś robić zdjęcia, więc ludzie siedzą, patrzą się, już widzę, mam takie jedno wybrane, specjalne miejsce. To jest dojazd do wodospadu Glimur. Mm-hmm. Mówi się, że najwyższy, jest tak naprawdę drugi najwyższy, mm-hmm, na Islandii.
to tam zazwyczaj puszczam tą piosenkę. To jest Kaleo, to jest cover starej islandzkiej piosenki. Możesz ją puścić tutaj, jak chcesz.
Zobaczę, jak są prawa autorskie.
Okej, okay. Albo przynajmniej w linku możesz dodać.
Tak, to na pewno.
Jest po islandzku, jest piękna taka, wiesz, delikatna i podbijająca. I wiem, że ci ludzie w tym momencie siedzą, patrzą się na te skały, na te wielkie zielone pola. W tym momencie tak zmieniam jakiś klimacik, bo zazwyczaj staram się jakąś fajną muzyczkę puścić. Podbijam wtedy tą piosenką. To jest takie, wiem, że oni w tym momencie już w pełni ją czerpią po islandzku. Mm-hmm. Nie trzeba rozmawiać, ja nawet nie muszę im nic opowiadać, bo oni są szczęśliwi z tym, co mają.
Czy muzyka odgrywa w takim razie w twoim życiu znaczący element?
Uważam, że jestem bardzo wrażliwy na dźwięki. Mm-hmm. I... tak.
Ostatnio widziałem, że zacząłeś przygodę z handpanem.
Tak. Od 20 roku życia mam, 32 lata, gram na dżembe. W pewnym momencie zacząłem grać też na kachonie i trochę próbować dżembe, czyli afrykański bęben.
A kachoni to jest?
Kachon to jest takie pudło z Ameryki Południowej, też perkusyjny.
To drewniany. Się na nim siedzi taki. Tak. Okay, dobra.
Też rytmiczny bardzo. I darbuka, czyli arabski, bardziej metaliczny dźwięk, okay. A la werbel. No ale to wszystko to jest taki, powiedzmy, jeden kierunek i w rytmie. A ja bardzo chciałem wejść w bardziej melodię w muzyce, więc zainwestowałem w handpana, czyli patelnię, gar metalowy, który ma piękne, płynne dźwięki. I tak staram się. Nie jest to, oczywiście przechodząc z instrumentu rytmicznego, jest to łatwe przejście, ale bardzo mi zależy, żeby być niezależnym i grać swoją muzykę, więc handpan zdecydowanie jest tym, co chcę robić w muzyce.
Ale wybrałeś też bardzo mobilny instrument, bardzo mało zajmujący przestrzeni i łatwy do przetransportowania.
Tak. Tak. No nie da rady, trzeba mieć auto.
No dobrze. Wyjście ze strefy komfortu i kolejna rewolucja w twoim życiu, którą zapowiedziałeś w swoich mediach społecznościowych. Z czego wynika? Czy to jest kwestia jakiegoś, nie wiem, zmęczenia materiału? I co to znaczy, że kolejna?
Kolejna zmiana?
Kolejna, jak sam nazywa się, rewolucja wręcz.
No ja chyba nie potrafię żyć stabilnym życiem. Nie radzę sobie w nim po prostu, więc ja potrzebuję zmian co jakiś czas. Oczywiście nie chodzi o to, że zmieniam ekstremalnie, całkowicie swoje życie, ale potrzebuję dużo zmienić. Więc na przykład w tym momencie wziąłem pół roku urlopu, jadę w miejsca, no w część tych miejsc byłem, ale chcę odwrócić totalnie skalę, więc prawdopodobnie wyląduję w dżungli, prawdopodobnie będę chodzić po górach, będę tam sam. I też, wiesz, rezygnuję z przechodu na pół roku, więc wiem, że moje środki finansowe będą bardzo ograniczone. Mam jakąś, wiesz, tam oszczędności, ale wiem, że to na pewno nie starczy na pół roku. Zresztą moją ostatnią większą podróżą, taką roczną, to były też Karaiby, przekroczenie Atlantyku, jachtostopem, Ameryka Południowa. Miałem 5 euro ze sobą na rok.
Okej.
I wiem, że się da, wystarczy chcieć. Więc ja teraz mam zupełnie inne podejście niż wtedy, ale z tą wiedzą, którą wtedy nabyłem, wiem już, co chcę robić, jak chcę robić i nawet jeśli nie będę mieć pieniędzy, to nie jest żaden problem, bo po prostu muszę wyjść ze swojej strefy komfortu. A w momencie, kiedy ja wychodzę z niej, ja zaczynam robić rzeczy. Ja bardzo lubię te rzeczy, bo jak jest mi wygodnie, mam internet, wygodne łóżeczko, to ja jestem, wiesz, tak, będę siedział, tutaj oglądam sobie głupi filmik, tutaj przeglądnę, tutaj poczytam wiadomości, tutaj coś, a pomyślę, jak fajnie by to było robić, zaplanuję, potem pojadę z ludźmi. Nie, muszę odciąć się od wygody, muszę wejść w namiot, muszę wiedzieć, że nie wiem, co będę musiał, będę jadł przez najbliższe dni, wziąć jakiś zapas, zaplanować, a jak nie, to kombinować, poznawać ludzi. Takie wychodzenie w strefę, w której nie mam komfortu, jest miejscem, w którym ja się otwieram bardzo i bardzo mocno działam kreatywnie i uważam, że wręcz tego potrzebuję. Jeśli to nie, tego nie robię, to trochę gniję w miejscu, więc teraz jest moment, w którym potrzebuję akcji.
Bardzo mi się spodobało też to, co napisałeś. Wiem, że wykluje się nowy etap w moim życiu. Nie musi być idealny, ale będzie mój.
Prawda.
No poeta.
Coś mi bardzo poetycko ciśniesz teraz.
To są pierwsze losowe zdania, jakie
okay.
piszesz, to jakby to nie moja wina.
No tak, wiesz, w pewnym momencie zacząłem trochę mocniej wchodzić w media społecznościowe i jakieś, wydaje mi się, 2 lata temu wszedłem na Instagram i powiedziałem sobie, że będę go prowadzić, wiesz, tak drogą social mediową. I w pewnym momencie, na początku robiłem to po swojemu i w pewnym momencie zacząłem działać, żeby poznawać to mocniej. I czasami wchodziłem za głęboko i zobaczyłem, że nie do końca zawsze szczerze wszystko pokazywałem. Dużo ludzi naokoło też mi w tym pomogło zobaczyć to. I chyba w tym momencie jestem na etapie, w którym uważam media społecznościowe za coś, co jest mi zbędne.
Okay.
Nie muszę tego mieć, ale to jest jedyna chyba droga komunikacji, jaką mam z moimi bliskimi czy rodziną. Ja nie mam jak często porozmawiać czy pokazać. Wiesz, mnóstwo ludzi nawet nie wiedziało, co ja robię, dopóki nie zacząłem tego pokazywać, mimo że się z nimi, wiesz, znam. A dzięki temu mogę się dzielić swoją codziennością. Moje podejście jest takie. Ja używam mediów społecznościowych, żeby moi bliscy wiedzieli, co ja robię. Ja się tym cieszę, bo ja lubię, wiesz, jakąś tam estetykę, lubię pokazywać ładne miejsca, więc ja to w ten sposób pokazuję.
Czyli nie zależy ci w ogóle na zasięgach?
Nie, no zasięgi też lubię. No kto nie lubi, jak to wiele osób ogląda. Ale nie będę siedział, wiesz, na TikToku i codziennie wrzucał filmiku, żeby algorytm podbić i żeby mieć więcej wyświetleń.
Czyli nie zatańczysz? Bo ja czekam na twoim TikToku, aż
zatańczysz. Myślałem nad tym, ale aktualnie jestem w przeciwnym kierunku do tego. Nie mam problemu, żeby zatańczyć, ale nie mam też ambicji takich, żeby mieć, wiesz, w tym momencie 10 tysięcy czy 60 tysięcy followers na Instagramie. Mam 1300 i kto chce mnie obserwować, ten obserwuje. Wiem, że dużo osobom się też nie podoba mój typ pokazywania tego, co pokazuję.
Okay. Nikomu nie da się dogodzić każdemu.
Na początku,
nie?
miałem takie pytanie, ale dlaczego? Dlaczego? Co ja robię źle? I w pewnym momencie moja dziewczyna mi uświadomiła, że ja chyba tego nie muszę w ten sposób robić. I po prostu wolę nie robić czasem, żeby zrobić na siłę. Czasem jeszcze popełniam błędy, ale uważam to za moją prywatną drogę przekazywania mojej codzienności. I to, jeśli ktoś chce mnie oglądać, fajnie. Jeśli nie, powiem szczerze, mam to gdzieś, bo nie dla nich to robię. Ja to robię dla siebie i bawi mnie robienie tego, pokazywanie, bo to jest też część mnie.
Które media społecznościowe jest prowadzić trudniej, jakby jest to bardziej męczące? Czy to, co robiłeś, czyli prowadzenie dla jakichś firm i tak dalej, mediów społecznościowych, czy jednak te swoje?
Tak. Media dla firm, które prowadziłem wcześniej, bo ja nie powiedzieliśmy, ja wcześniej prowadziłem media dla innych właśnie firm, byłem content kreatorem.
Jak nie wiedzieliście, to zapraszamy do poprzedniego odcinka naszego wspólnego, tam wszystko jest wyjaśnione.
Kurczę, no. To, co ci mówiłem na początku tej rozmowy, w momencie, w którym czujesz zmęczenie i nie fascynujesz się miejscami, w które jedziesz, to jest moment, w którym musisz zrobić sobie jakiś przecinek, przerwę. I bardzo dużym takim elementem, który sprawiło, że to się stało, były właśnie media społecznościowe, które prowadziłem dla innych firm. Bo wiesz, jadę na wyjazd, ja 5 godzin w pociągu siedzę i klikam na laptopie, posty piszę, planuję, myślę, dopinam, bo wiem, że na przykład następny tydzień będę na wyjeździe po 13 godzin. Cały czas jestem z ludźmi, odpowiedzialny, prowadzę, wymyślam cały czas na bieżąco. I po 22, wiesz, siadam do laptopa, już taki, wiesz, zresetowany zombie mózg i muszę nagle wymyślić kreatywny tekst. Jasne, robię to, bo potrafię i uważam, że umiem to robić. Ale to jest bardzo męczące. Więc w pewnym momencie bardzo mnie to już przytłoczyło, że cały wolny czas, poza tą pracą przewodnika, jaką mam, poświęcam na media. Albo w ogóle odpoczywanie od mediów i przewodnika, siedzenie w łóżku i wracaniem do siebie, bo to jest często takie, jak masz długi proces, to trzeba odpocząć. Więc tamte media mnie bardzo wykończyły, mimo iż bardzo lubiłem je robić, a moje prywatne są takie, że ja mogę je robić, kiedy chcę. I moje prywatne przynoszą mi satysfakcję z tego, że zrobię coś fajnego. Miałem też taki jeden profil rowerowy, który prowadziłem i bardzo dużą satysfakcję mi przynosiło. Trochę mi żal, że się z nimi rozstałem, ale wiem, że to jest bardzo ważna decyzja dla mnie, bo higiena, jaką muszę zachować, jest chyba ważniejsza od pieniądza czy tego, że coś lubię, więc w
tym momencie prowadzę połowicznie swoje media, wtedy, kiedy mi się chce. Ale jak prowadzę.
Nie przejmujesz się, że masz raz większe, raz mniejsze zasięgi?
Nie patrzę na zasięgi, no może w storieskach czasem. Patrzę czasem na tą liczbę, ludzi mi obserwują i widzę, że cały czas tam spada, jak coś tam wrzucam, rośnie, ale ogólnie mniej więcej na tym samym się trzyma. Ale gdzieś to mam. Niech się dzieje.
Jak się komuś podoba i chce oglądać, to i tak obejrzy. O, teraz będzie kolejny cytat.
O kurde, boję się cytatów.
To będzie... A nie, to będzie przedostatni twój cytat.
No.
Mimo iż nie mam X lat doświadczenia na konkretnym stanowisku, stabilnej pozycji, obrączki, ani nawet działającego auta, teraz znowu pasuje to do obecnej sytuacji.
Mam dwa auta i obydwa u mechanika.
To jestem zadowolony z mojej pozycji. Czy nie masz czasem momentów, myśli, w których brakuje ci któregoś z tych elementów, których nie masz?
No oczywiście. Jestem tylko człowiekiem.
I wyobrażasz sobie czasami, jakby to było, jakby jednak nie podróże?
Tak.
I, no czego, ja... i czego ci jakby...
Czego mi najbardziej brakuje, to ukorzenienia w jakimś konkretnym miejscu. Więc jednym z moich głównych celów w tym momencie jest zebranie jakiejś odpowiedniej ilości pieniędzy, żeby kupić jakąś ziemię. Albo miejsce, w którym ja będę mógł się ukorzenić. Choćbym mógł sobie kupić ziemię i postawić tam namiot, ale będę mógł. Bo w tym momencie to wygląda tak, że ja nie mam stałego adresu. Nie mieszkam, można powiedzieć, nigdzie. Jak wracam, to wracam do domu rodziców, tam mam pokój. No ale to nie jest idealna opcja dla 32-latka. Więc bardzo dużo jeżdżę. Nawet jak mam wolne od wyjazdów, to kombinuję inne wyjazdy, czy robię mnóstwo innych rzeczy. I tak naprawdę koniec końców bardzo mało czasu tam spędzam. Bo przyjeżdżam, zmieniam plecaki głównie na 2-3 dni i jadę dalej. Więc to, czego mi brakuje, to jest kwestia stabilizacji w znalezieniu miejsca dla siebie. Okay. To aktualnie staram się stworzyć przez to, że tak dużo teraz jeżdżę, bo też na to zarabiam.
Ta półroczna przerwa od zarabiania to jest idealny krok ku temu.
Bardzo. Właśnie boję się trochę o swojej oszczędności, ale stwierdziłem, no potrzebuję tego. Druga kwestia, no ja wiem, że większość tych rzeczy się pewnie stanie w jednym momencie. To nie jest tak, że ja będę podróżował całe życie.
I myślisz, że odnajdziesz się w takim standardowym modelu życia?
Nie. Stworzę sobie niestandardowy model życia, pod siebie dopasowany.
Okay.
Więc no nie wiem, no nie muszę pracować w korporacji, nie muszę pracować 8 godzin dziennie. Tak naprawdę my jako ludzie mamy bardzo duże możliwości tworzenia swojej rzeczywistości. Wystarczy nie popadać w normy, a popatrzeć się na rzeczywistość z perspektywy, może inaczej, popatrzeć, co ja chcę robić, wymyśleć, jak to chcę robić i zacząć to robić.
To jaki jest twój pomysł na przyszłość?
Kurczę, no, bałem się tego pytania.
Masz już jakąś wizję tego?
Wizja zawsze jest, ale to jest tak flexi, że no wszystko 50 razy jeszcze się może zmienić. Na ten moment chciałbym mieć działkę pod lasem, jakiś domeczek. Myślałem o tym, że może zrobiłbym uprawę jakichś przypraw, ziół i żył sobie jako taki rolnik, trochę zielarz. Chciałbym założyć też tą, wiesz, swoją markę, rozprzestrzenić, więc tak naprawdę markę zielarską.
No właśnie, bo w ostatnim odcinku mówiłeś o tym Runo Herbs, czy
tak,
coś.
Tak, ale wiesz, przez to, że tak dużo pracuję jako przewodnik i w tym marketingu, w mediach, to ja naprawdę nie miałem czasu, żeby tego rozwijać, więc dopiero teraz będę dochodzić do momentu, w którym odkopuję się od zaległych zleceń czy zadań, które sam sobie zrobiłem i dopiero mam czas myśleć o tym. Więc od tamtego czasu wszystko wyglądało tak, że byłem w biegu.
No właśnie, tak zawsze się trochę śmieję, jak ludzie mówią, że nie muszą mieć standardowego życia pracy 8-godzinnych i pracować aż tyle. Ale jak się ciebie tak słucha o tych wszystkich byciu przewodnikiem, prowadzeniu mediów i tak dalej, faktycznie to nie jest 8 godzin, bo to jest co najmniej z 12 godzin dziennie takiej pracy.
No jak jesteś przewodnikiem, no to wyobraź sobie, że wstajesz 8, idziesz spać północ 1 i przez cały czas, to jest odpowiedzialność,
no właśnie.
Przez cały czas średnio masz czas, żeby z kimś porozmawiać, załatwić swoje problemy. Po pierwsze, od rana na śniadaniu pojawiają się pytania, więc ja wieczorem postaram się zawsze powiedzieć, co jest następnego dnia, żeby rano już sobie odjąć trochę tego odpowiedzialności. Ale to zawsze się pojawia. Potem muszę wymyślić, bo często trzeba dograć plan do pogody. Trzeba wymyślić plan trasy, wejść na to miejsce, coś powiedzieć, zrobić to z ludźmi. Ludzie się fascynują, wracamy, jedziemy dalej. Na przykład, nie wiem, tu może być pogoda taka, tu taka, więc jeśli pada, no to trzeba inaczej wymyślić plan albo przełożyć w ogóle dni. Tu ktoś nagle chce do toalety. Na Islandii nie ma toalety co chwilę, więc może jechać godzinę do toalety czasem i ktoś już mówi, że już musi, no to co zrobić?
Przy lesie też się nie zatrzymasz.
No nie, nie. Jest takie powiedzenie islandzkie, jak się zgubisz się w islandzkim lesie, to...
Wystarczy wstać z kolan.
Dokładnie, wystarczy wstać. No, więc dużo tam się dzieje, potem wracamy, trzeba znaleźć jakąś knajpkę, nie zawsze są to te same knajpki, bo różny plan jest. Potem pojawia się, że trzeba wrócić, pomyśleć, czy recepcja jeszcze będzie otwarta. Jak nie jest otwarta, no to czasem trzeba zadzwonić wcześniej, uzgodnić, gdzie klucze, co, jak. Przyjeżdżasz, potem spędzasz czas z tymi ludźmi, rozmawiacie sobie, jest miło, ale ty ciągle jesteś na pozycji osoby odpowiedzialnej, która nie może sobie usiąść, wywalić, wiesz, nóg, otworzyć piwo i powiedzieć, co, mam was gdzieś. No nie, jesteś w pewnym momencie pilotem, kierownikiem tego wyjazdu. Ludzie nawet ci nazywają, panie kierowniku czasem, tak automatycznie.
Ale nie dajesz im 5 zł.
Nie. No.
Ja sobie czasami myślę, że chciałbym być przewodnikiem, ale właśnie to chyba jest turbo męczące. Tak jak myślę, że część ludzi może myśleć, że to jest całkiem łatwa i przyjemna robota, bo się przy okazji podróżuje. No ale przecież nawet ciężko chwilę dla siebie, której zawsze każdy potrzebuje, nie?
No ja tak sobie ustawiam, że staram się maksymalnie 2 tygodnie pod rząd pracować jako przewodnik. Jeśli to już jest 3. tydzień, to ja już wiem, że wracam zniszczony. To już mówię szczerze, zniszczony psychicznie i fizycznie. Ja muszę zastanowić się, kto jest moim znajomym, jak się odzywać do dziewczyny, pierwsze 2 dni przespać, więc 2 tygodnie jestem zmęczony, ale jeszcze wiem, jak funkcjonować, bo to jednak bardzo dużo mnie kosztuje, bo ja daję dużo od siebie.
Czasem... 2 tygodnie na pełnych obrotach.
Tak. Ja też mam problemy z określaniem jakiejś tam, wiesz, tych norm, więc jak widzę, że się da coś cisnąć, to jeszcze robimy. Ludziom się to podoba, mojemu organizmowi trochę mniej. Staram się to kontrolować. Wychodzi mi coraz lepiej. No ale lubię też pokazywać te miejsca, więc no, to się dzieje samo.
Napisałeś też.
O kurczę, znowu cytat.
Wtedy napisałeś, że po 13, ale teraz już po 14 latach. Od pierwszej podróży, po życiu w namiocie i z domem na plecach, mogę powiedzieć, że ten czas, który poświęciłem na odkrywanie świata i siebie, nie był zmarnowany. Co odkryłeś w trakcie podróży, w tym świecie i w sobie?
Bardzo dużo. Po pierwsze, po 13 latach podróży odkryłem, że wcale nie trzeba podążać za schematami i normami. I że to, że ja muszę pracować w jakiś określony sposób, czy żyć w jakiś określony sposób, po pierwsze, nie wyklucza mnie ze społeczeństwa. Po drugie, jeśli ja tylko sam wymyślę coś, co chcę robić, to mogę to robić. To nie znaczy, że ja muszę iść do pracy na etat, żeby zacząć to robić. Nie. Wymyślam sobie po prostu przykładowo, zahaczmy się do tego, co było wcześniej. Chcę kupić sobie ziemię. To nie znaczy, że ja muszę iść do fabryki puszek w Brzesku i tłuc te puszki. Mogę i nie ubliżam nikomu. Ja po prostu uważam, że ja tego nie muszę robić. Mogę sobie znaleźć swoją drogę. I moją drogą jest bycie przewodnikiem, stworzenie swojej marki zielarskiej, czy praca w mediach społecznościowych. Żadna z tych prac nie jest limitowana czasem aż tak. Ja sobie sam decyduję, kiedy pracuję. Jak mam jakieś eventy, które chcę pojechać w roku, no to wiem, że mogę sobie zarezerwować spokojnie. Nie mam tak, że mam 2 tygodnie urlopu. Ja mogę mieć pół roku urlopu, jak teraz robię, i nie ma z tym problemu. Więc ja decyduję o swoim życiu, co robię, gdzie, kiedy robię, i mi to bardziej odpowiada. Tak, przez 2 tygodnie pracuję na pełnych obrotach, zarabiam, powiedzmy sobie, dobre pieniądze, ale to jest bardzo dużym kosztem. Też, że jednak eksploatuję się mocno. Ale też mogę sobie zarządzać swoim własnym, prywatnym czasem w ten sposób. Więc nauczyłem się, że mogę żyć swoim życiem i decydować o nim. Nauczyłem się też bardzo dużo o ludziach. I wiesz, jak byłem młody, to przechodziłem przez bardzo dużo subkultur, bardzo różnych, dziwnych. I w pewnym momencie w podróżach przestałem w ogóle jakoś tak dzielić tych ludzi. Jakoś tak bardziej ich przytulam po prostu przez to. I widzę jakiegoś, przed oczami mam teraz jakiegoś dziadka pod Batumi, nie, pod Tbilisi, który sprzedaje przy drodze worki z piaskiem. I nie wiem, wyjeżdżam po niego, od niego z domu. Facet nie miał nic pieniędzy. Wiesz, żegnamy się z łzami w oczach. Jakiś miły, starszy facet, z którym dogadujemy się we wspólnego języka, ale chcieliśmy dobrze dla siebie. Nie wiem, jakaś sytuacja w Tajlandii, gdzie mamy wrażenie, że koleś ktoś nas zaraz zabije, bo pokazuje, że zawraca w miejscu, gdzie łapaliśmy stopa, bierze nas na pakę i pokazuje, że do głowy, no problem, my tak już panikujemy, co tu się dzieje, wjeżdża w las. Potem do auta wchodzi jego żona w ciąży z dziećmi, siatki jedzenia i wiesz, takie rzeczy, które pokazują ci, że chciałbyś pomyśleć, że jest źle, że ktoś ci zagraża, oczywiście może się to zdarzyć. A ludzie tyle dobra do ciebie dają. Choćby, nie wiem, koronny przykład na Karaibach, w Trinidadzie i Tobago, wszyscy mnie przestrzegali przed piratami, a ja z nimi żyłem przez 4 dni w ich wiosce. I kiedy się mi zatrzymali przy drodze, bo akurat byłem niedaleko ich wioski, widziałem 3 ludzi w złotych zębach, wiesz, tatuaże i takie, ja man. Po rozmowie w pewnym momencie zorientowałem się, że albo są piratami, albo przemytnikami. I wiedziałem, że na pewno z nimi nie idę. Ale po jakiejś półgodzinnej rozmowie doszliśmy do konsensusu, że jesteśmy sobie równi i oni nie patrzą na mnie jak na białasa, bo tam jest bardzo duży rasizm czarnych do białych, o którym się nie mówi, jak na worek pieniędzy, bo tak się patrzy na białego tam, a jak na równego sobie. A tym bardziej to było bardziej niebezpieczne z kwestii przemytnika czy pirata, bo wiesz, o nich się mówi, że na nich trzeba tam uważać. Więc w pewnym momencie zauważyłem, że oni traktują mnie jak brata, jak równego sobie i są zafascynowani tym, że jest biały, który też żyje w namiocie, który podróżuje i w sumie ma takie, wiesz, nomadyczne, cygańskie życie i oni byli zafascynowani, chcieli więcej
wiedzieć. Nie jeździ limuzyną i rozdaje dolary na prawo i lewo.
I więc zaprosili mnie do siebie na zupę rybną, przyjechałem do nich do wioski, nawet zostałem prorokiem dla nich przez ten czas. No to było, bo oni mieli taką swoją sektę religijną małą. Ale to już grubszy temat jest. ale to pokazuje, że ci ludzie, mimo iż możesz o nich pomyśleć z stereotypów, czy z pierwszego kroku, że są niebezpieczni, źli, a my tam siedzieliśmy z piratami, czytaliśmy Biblię. Naprawdę.
Proszę.
Czytaliśmy Biblię z ludźmi, którzy są nazywani najniebezpieczniejszymi ludźmi w całym Trinidadzie. Jak rok później wiesz tam na jakimś portalu Couchsurfing, wiesz, tam wcześniej wysłałem zapytanie o noclegi i ktoś mi po roku odpisał, już po tej podróży ktoś, znalazłeś nocleg? Ja mówię, no tak, tak, tam sam Ferdinand, tam za wysypiskiem, takie białe bloki. Mówię, co? Tam spałeś? Tam na te bloki nawet policja nie wjeżdża. A nie, spoko, to ja za tymi blokami na plaży. Co? To ci ludzie z plaży, to ci ludzie z tych bloków nawet na plaży nie wchodzą, bo boją się tych z plaży. A ja mówię, a ja tak, okej. Okay. To ja tam byłem ich prorokiem.
Nie, ale no dobra, musisz już powiedzieć, co to znaczy, że byłeś ich prorokiem.
Okej. Okay. The Tribe of 12 Sons of Abraham. Czyli mieszanka kilku religii.
No.
Trochę Rastafari, trochę, wiesz, takie Jewish. Trochę, no mieszanka bardzo duża. Okay. I to jest ich mniejsza lokalna wiara. W której wierzą, że 12 synów Abrahama miało krew Boga w sobie, bo on sam miał krew Boga w sobie i przekazał ją synom. Ci synowie weszli w świat i zostali głównymi prorokami głównych religii.
Okay.
I ta krew rozeszła się po tych synach prorokach i powstały gałęzie ludzi z tą krwią boską, czyli Izrael. Ludzie wybrani. I mamy na świecie ludzi wybranych i ludzi zwykłych, którzy mają tą taki namiastkę krwi boskiej, boskości, są wybrani. I to są przeróżne religie. I oni w pewnym momencie, wiesz, tak gadamy, bo rozmowa zaczęła się od tego, czy jestem katolikiem. Ja powiedziałem, no tak, jestem z kraju, gdzie 95% jest katolikami.
I według jakichś starych statystyk.
Tak, tak, no ale takie są w internecie ciągle.
Tak.
No i oni tak, to dobrze, ty jesteś naszym bratem, ale masz takie trochę klapki na oczach, jak koń.
Okay.
Patrzysz tylko na wprost, nie w boki. Tak, co, co? O co ci chodzi? No i zaczęła się rozmowa o Bogu, o religii. Zaraz. To o czym wy mi mówicie? To co wy wierzycie? Ja mówię, oby mamy taką religię, the tribe of 12 sons of Abraham, plemię 12 synów Abrahama. Mm-hmm. Tak, wow, okej. Ale mnie to ciekawiło, więc zadałem pytanie, widzę, że oni się fascynowali. I wiesz, z dwoma, trzema gadam, nagle pojawia się 5, 6, 10, nagle jest na 20. Było tak dużo osób, że nie dało się w jednej grupie, ktoś przyniósł Biblię, nie dało się gadać o Bogu w 20 osób, więc powstały, trzy różne grupki z Bibliami i sami ze sobą zaczęli gadać. My siedzimy w jednej grupce i gadamy i tak, wow, co tu się dzieje? No i bardzo różnych dzikich tematów dużo powstało i ja w pewnym momencie byłem taki bardzo zmieszany. I on do mnie, ten przywódca wioski, mówi: Daniel, ale ty nie musisz się bać. Ty jesteś Izrael. Ty jesteś wybrany, jesteś po Jakubie. Ty chodzisz po świecie i pokazujesz nam, czym jest świat na zewnątrz. Niesiesz tą nowinę ze świata. Jesteś podróżnikiem, który przynosi nam dobrą nowinę ze świata i pokazuje inne światy, łączy te światy. Ja tak, okej. Mogę być. No i zostałem u nich przez 4 dni.
Wróciłbyś do nich?
Tak, tylko musiałbym znowu tego się rozegrać, bo jednak po 4 dniach już widziałem, że ta atmosfera trochę gęstniała, więc stwierdziłem, że bardzo dobrym ruchem już jest wydostać się. Okay. Wiesz, to nie są jednak najbezpieczniejsze miejsca dla białego człowieka. Tak teraz z buta bym tam nie wchodził, ale to było super doświadczenie.
To w takim razie, proroku podróżniku, co cię pcha w ten świat? W sensie, czy to jest, nie wiem, ta dusza poety, czy...
Ale mi ciśniesz tym poetą, no.
To jest komplement, bo bardzo dobrze się czyta twoje posty.
Dziękuję.
I czy to jest, nie wiem, właśnie jakaś... chcesz być odkrywcą bardziej, czy szukasz siebie, czy szukasz czegoś w tym świecie, czy po prostu taki, nie wiem, ciekawość takiego też małego chłopca, która zawsze w nas jest. Co cię najbardziej pcha tam? Na zewnątrz.
Powiem ci, że nie wiem, co ci odpowiedzieć. Po prostu to robię.
Okay.
Chyba po prostu to lubię robić. Chyba też większość moich znajomych to są podróżnicy. Chyba też bardzo mocno się zakręciłem w takim środowisku.
Okay.
Sam też je współtworzę z znajomymi. Sam też bardzo lubię
jeździć.
Mówisz
o plemieniu?
Plemię to moje bardzo dobra grupka znajomych, z którymi sobie jeździmy, ale mówię raczej o autostopowiczach, bo tworzymy jedną z największych społeczności na świecie, chyba jak nie największą autostopową. To jest Stowarzyszenie Autostopowiczów Polskich. Mm-hmm. I z nimi robimy mnóstwo imprez, 5 imprez rocznie, czyli 4. To są super miejsca z super fajnymi ludźmi. I co z tymi podróżami? No to chyba po prostu lubię to. To nie jest tak, że ja usiedzę w miejscu. Ja zawsze tak jakoś podprogowo myślę, planuję, jak jestem ze znajomymi, to też tu w górki, tu może surfing w Maroko, tu ostatnio był, nie wiem, weekend w Czechach, więc czemu nie? Więc siedzieliśmy, piliśmy becherówkę, oglądaliśmy Kracika. nie wiem, no zawsze gdzieś pojechać, coś zrobić, delikatnie liznąć tego świata. Nigdy nie byłem fanem wielkich miast, więc teraz na przykład trochę więcej jeżdżę po miastach, bo przyznam, że byłem chyba w 3 czy 4 stolicach, a byłem w 40 krajach. I no nie fascynowały mnie za bardzo miasta, ale widzę, że da się, tylko trzeba wybrać fajne miasta. Więc ja raczej tak po prostu uciekam w góry, las, dżungla, takie zadupia trochę świata. Małe społeczności, lubię usiąść gdzieś na wsi i nie oczekiwać, napić się kawy, podchodzi jakiś starszy facet, coś zaczyna gadać. Nie wiesz, o czym gada, ale uśmiechacie się. On mówi, chodź, coś tam, pescado, zopa czy fish soup. Dobra, mówię o zupie rybnej. A mam? No to idziemy i tu, wiesz, siadamy, poznaję jego rodzinę, potem rodzina jest fascynuje, bo jest jakiś podróżnik, potem sąsiedzi. Lubię takie eskalacje po prostu. Ja lubię... tworzyć akcje. O. Chyba nie lubię, jak jest nudno. Okay. A to mi daje dużo akcji, która jest niepowtarzalna i jest bardzo fajna. Z tego na przykład też jak jeżdżę na wyjazdy, to trochę to przemycam do swoich przejazdów, bo ja bardzo nie lubię, jak na moich wyjazdach się nic nie dzieje. Więc oczywiście mamy klasyki, które pokazuje i musimy je zrobić. Nie tyle, że musimy. Ja mogę dużo zrobić na tych wyjazdach, ale wjeżdżamy w jakieś miejsca, gdzie nie wiem, na przykład tu mam znajomych, gdzie pracują, więc pokażę im, słuchajcie, no tu mam znajomych Polaków, no to idziemy do nich na kawkę. Wiecie, oni siadają z nami i nagle, dla mnie to jest fascynujące, bo myślałem, że a będą myśleć, że zabieram ich do swoich znajomych i wiesz, olewam ich i siadam sobie ze swoimi znajomymi. Ale nie, ja ich biorę do turystów i oni gadają z nimi z perspektywy Polaka żyjącego w Norwegii czy na Islandii, jak się żyje tutaj. To jest dla mnie bardzo fajne, zabieranie na przykład do lokalsów czy w jakieś miejsca, że słuchajcie, ja to za bardzo nie zabieram ludzi, że zdarzyło mi się raz czy dwa, bo jest albo zbyt ciężki poziom, muszę dobrać fajną grupę, albo nie mamy czasu po prostu, żeby tak dużo czasu poświęcić na jakieś miejsce. I lubię takie, tak wepchnąć tak zawsze coś tak z boku po prostu. No.
To mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. No? Takie, które ostatnio też ci zadałem, więc będzie porównanie. Czy warto uczyć się świata?
Czy warto uczyć się świata? Daj mi sekundkę, żebym świadomie odpowiedział na to pytanie. Czy warto uczyć się świata? I tak i nie.
Okej.
Okay. Ponieważ jeśli jesteś człowiekiem mniej świadomym i jeśli jesteś człowiekiem, który mniej wie, jesteś szczęśliwszy.
Okej.
Okay. Jeśli jesteś człowiekiem, który mniej wie, to masz mniej problemów. Oczywiście nie mówimy tu o takich patologicznych, skrajnych przypadkach, tylko mówię bardziej, wiesz, bo masz kolesia w plemieniu, w dżungli, czy gdzieś tam w lesie, czy w jakichś małych społecznościach wiejskich. Nie ma bodźców, nie ma problemów. Mało rzeczy mu do życia szczęścia, do potrzeba, łatwo znaleźć szczęście. Po prostu takie, mówię, zero-jedynkowo, łatwiej zero-jedynkowo osiągnąć szczęście. Ale jeśli jednak jesteś jednostką, która lubi życie i chce coś więcej od życia, to automatycznie ta wiedza i odkrywanie przynosi ci kolejne kroki. Więc bez niej nie ma rozwoju. Nie musisz się rozwijać, ale uważam, że bez odkrywania świata czy codzienności stoisz w miejscu i tak naprawdę tylko żyjesz tym, co masz teraz. Oczywiście można być szczęśliwym z tym. Każdy jest innym człowiekiem. Ja nie jestem w stanie, więc dla mnie bez nauki świata nie możesz być szczęśliwym.
Drodzy Państwo, naszym gościem po raz drugi był Daniel Małajowicz, podróżnik, jak się dowiedzieliśmy, prorok piratów, podróżoholik, człowiek lasu i jak sam siebie określiłeś ostatnio, człowiek renesansu.
O kurczę, no. Dziękuję Ci bardzo.
Bardzo dziękuję, że byłeś znowu naszym gościem i mam nadzieję, że nie po raz ostatni, bo ta podróż zupełnie inna przed tobą.
Tak.
Ale wciąż bardzo czekamy jeszcze na twoje treści, czy to podcastowe, czy postowe.
Tak, bardzo zabieram się do tego, żeby postarać się stworzyć albo swój właśnie podcast, albo kanał na YouTubie. Jeszcze jestem w ostatniej fazie decydowania, co to będzie.
Okay.
Możliwe, że będą obydwa, ale nie mam aż tyle czasu. Ale mam dużą potrzebę tworzenia takich treści, więc na pewno się coś pojawi.
To my czekamy z niecierpliwością. Dzięki.
Dzięki Ci. Dzięki Wam.